brzegi. Ludzie tłumnie przybywali z odległych stron, by słuchać nauczania. I wielu spośród nich oddawało swoje życie w Boże ręce. I pewnego wieczoru na spotkanie wybrał się także właściciel dużego rzeźniczego sklepu znajdującego się w tym mieście. Jego żona musiała zostać w domu z chorym dzieckiem, ale miała nadzieję, że mąż po swym powrocie streści jej kazanie wybitnego kaznodziei. Gdy przy kolacji mąż jednak uparcie milczał, nieco zdziwiona jego zachowaniem zaczęła go wypytywać. Czy ten ewangelista rzeczywiście jest taki dobry, jak o nim mówią? Chyba tak, padła zdawkowa odpowiedź. A o czym mówił? Nie dawała za wygraną żona. Nie pamiętam, odpowiedział mąż. Kobieta nie mogła wyjść ze zdumienia. Jechałeś taki kawał drogi, żeby go posłuchać, spędziłeś tam tyle czasu, a teraz nic nie pamiętasz? Owszem, powiedział mężczyzna, zapamiętałem jedno, że jutro z samego rana mam wyrzucić fałszywe odważniki z mojej wagi, kupić nowe tak, aby wszyscy klienci dostawali każdego dnia tyle mięsa, za ile zapłacili. Kochani, spotkanie z Panem Jezusem, słuchanie Jego słowa, przyjęcie Go w kategoriach osobistego Pana i Zbawiciela powinno skutkować konkretnymi następstwami. Przemienionym życiem, diametralną zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń i oddziaływaniem na zewnątrz. Trzy sfery. Przemienione życie, zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń i oddziaływanie na zewnątrz. I na te trzy sfery, na te trzy cechy zwracał w swoim nauczaniu uwagę Pan Jezus. To samo robią autorzy Nowego Testamentu. I z czymś takim spotykamy się w liście Pawła. Proszę, byście otworzyli pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, ja będę czytał według tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, od 5 do 10 wiersza. Jeżeli macie Biblię, proszę, byście śledzili ze mną. Paweł pisze tak. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak? Iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Kilka słów wstępu. Paweł pisze swoje dwa listy do bardzo młodego zboru. Tak prawdę powiedziawszy, trudno jest ustalić z dokładnością, jak stary był zbór w Tesalonikach. Wy obchodziliście niedawno 25. rocznicę. Przepraszam. To ja widziałem w kancelarii stary dyplom. Przepraszam. 40 lat. Być może. Historia zboru w Tesalonice miała około 40 lat. Może mniej lub więcej. Nie znajdziemy biblistów, którzy w tym temacie będą zgodni, powiedzą tak, rzeczywiście, co do miesiąca i co do dnia. Młody zbór, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, traktują o historii powstania tego zboru. Nie mieli doświadczenia wielkiego w życiu z Bogiem, dopiero go nabywali. Pozbawieni byli liderów, autorytetów, mogących w odpowiedni sposób nauczać i wprowadzać ich w podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej. i prawdy chrześcijańskiego życia oraz nie mieli ludzi, którzy byliby w stanie ustrzec ich od błędów. Wreszcie, od samego początku ten zbór ponosił konsekwencje swych decyzji należenia do Chrystusa. Ludzie ci byli prześladowani. O tym czytamy w wierszu 6. Pomimo tego jednak zbór w Tesalonice wzrastał w poznawaniu Boga i dawał tak mocne świadectwo w codziennym życiu do tego stopnia, że byli rozpoznawalni daleko poza miejscem swojego zamieszkania. O tym Paweł pisze w wierszu 7 i 8. Jeżeli przeczytalibyśmy Dzieje Apostolskie 17 od 1 do 9, to dowiemy się, w jakich warunkach społeczność ta powstaje. Wiemy również w oparciu o treść tych dwóch listów, gdzie ten zbór się znajdował w momencie, kiedy Paweł pisze do niego swoje listy. Natomiast dzisiaj chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy zobaczyli to wszystko, co spowodowało, że apostoł Paweł, będący w wielu zborach, mający wielkie rozeznanie, stawia ten zbór jako wzór, jako przykład pozostałym zborom. Paweł nie stawia zboru w Koryncie jako wzór i przykład do naśladowania, aczkolwiek powiemy, że zbór w Koryncie był obdarowany największą ilością duchowych darów. Ale Paweł stawia zbór w Tesalonice jako przykład wszystkim zborom. Wiersz 5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Parafraza Nowego Testamentu, tak zwane słowo życia, 5 werset tłumaczy następująco. Bo głoszona przez was dobra nowina nie była dla was tylko czczą gadaniną, lecz z miejsca okazaliście jej duże zainteresowanie. Nasze słowa wywarły na was ogromny wpływ, ponieważ Duch Święty całkowicie was przekonał, że wszystko, co głosiliśmy, jest prawdą. Jestem przekonany, że jeżeli nie wszyscy, to prawie wszyscy bylibyśmy w stanie tutaj stanąć, ale wtedy nie starczyłoby nam czasu do wieczora, ażeby dać świadectwo, że w naszym życiu Ewangelia ma moc. Że to, że staliśmy się własnością Pana Jezusa, to nie była konsekwencja jakiegoś ewangelisty, erudyty, który nas porwał tym, jak mówił, ale za tym stała konkretna moc. I faktycznie Boże Słowo ma moc. Ewangelia nie jest tylko jedynie zbiorem teoretycznych zasad, której skuteczność zależy od zdolności, umiejętności przekonywania tych, którzy ją głoszą. Ewangelia nie jest, jak mówi parafraza, czczą gadaniną, lecz jest to dobra, radosna nowina o zbawieniu. To, co zwiastowali Paweł z Sylasem, nie tylko w Tesalonikach, ale na każdym miejscu, to nie był wytwór ich wyobraźni. To nie była ich teoria, to nie była filozofia. To była prawdziwa treść, która porywała serca ludzi i przemieniała życie ludzi. Najpierw jednak przemieniła życie apostołów. Oni byli w tym autentyczni, mówili to, co sami przeżywali. I wyczujemy to. Czy ktoś mówiący do nas mówi to tylko jako konsekwencja poznania teoretycznego? Czy też mamy do czynienia z kimś, kto dzieli się słowem, które przeżywa w swoim życiu? To wyczujemy. I ludzie to wyczuwali. Paweł był wielkim erudytą. Ja myślę, że gdybyśmy wszyscy próbowali pokończyć nie wiadomo jakie fakultety, czy, wybaczcie za porównanie, spróbowali dać do kupy, niezbyt miłe określenie, wszystkie zdolności, które w nas są, nie dorównywalibyśmy umiejętnościom, talentowi Pawła. Paweł był łebskim facetem. Bóg go obdarował. To był ktoś, kto wyrósł ponad tamte czasy, ponad przeciętność. Paweł dzielił się z tym, co sam przeżywał. Swoją wiedzę odłożył na bok. Jedyny raz, kiedy Paweł próbuje w Atenach na poziomie swoich adwersarzy, filozofów greckich, kiedy próbuję im mówić o Bogu, kiedy próbuję filozofować, kiedy dostosowuję się do pewnego ich poziomu i korzysta ze swojej własnej wiedzy, przeżywa porażkę. Natomiast jeżeli Paweł zwraca uwagę na to, co Bóg zrobił w jego życiu, co Jezus uczynił w jego życiu, to powoduje, że ci, którzy słuchają, nawracają się, jak również to było do uchwycenia przez tych, którzy stawali się przeciwnikami, robili wszystko, żeby tego człowieka się pozbyć. Apostołowie mówili o potrzebie pojednania i tego pojednania sami doświadczyli. Apostołowie mówili o potrzebie przebaczenia i tego przebaczenia sami przeżywali. Czy to przebaczenie sami przeżywali? Mówili o pokoju i ten pokój był widoczny w ich życiu. Mówili o radości i ta radość uwidaczniała się w ich życiu. Mówili wreszcie o nadziei na wieczność i ta nadzieja wybrzmiewała z ich zwiastowania. Dlatego byli wiarygodni. Dlatego byli przekonujący i autentyczni. Kochani, jeżeli chodzi o nasze oddziaływanie na zewnątrz, najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy byli naturalni, wiarygodni, przekonujący. Naturalni, byli po prostu sobą, takimi, jakimi jesteśmy, żebyśmy byli przekonujący w oparciu o autorytet Bożego Słowa. Jeżeli Bóg nas zmieniał w oparciu o działanie i w oparciu też o dar, o moc Ducha Świętego, możemy być przekonujący. Ale to wszystko, o czym apostołowie mówili, obojętnie który z nich, związane było bezpośrednio z osobą Pana Jezusa, który jako jedyny to pojednanie, przebaczenie, pokój, radość i nadzieję daje. Dzisiaj człowiek chciałby mieć radość, ale bez Jezusa. Dzisiaj człowiek chciałby być wypełniony pokojem, szczególnie, że żyjemy w czasach pozbawionych pokoju, ale bez Jezusa. Dzisiaj współczesny człowiek chciałby mieć pewność, że jego przeszłość została wybaczona, ale bez Jezusa. Dzisiaj współczesny człowiek chciałby żyć w świadomości tego, że jest pojednany z Bogiem. Chciałby wreszcie mieć nadzieję, ale bez Jezusa. Posiadanie tego wszystkiego w kontekście pokoju, nadziei, radości, pewności przebaczenia jest możliwe pod jednym warunkiem. Jeśli człowiek posiada Chrystusa, jeżeli oddał mu swoje życie i żyje z nim każdego dnia, bo tylko wtedy można być pojednany z Bogiem, tylko wtedy można mieć pewność, że Bóg mnie nam wybaczył, tylko wtedy można mieć pewność, że Bóg zrobił porządek z moją przeszłością i to bez względu na to, jaka ta przeszłość była i tylko wtedy można być wypełnionym Bożym pokojem. Tylko wtedy można mieć radość i nadzieję spędzania wieczności z Bogiem. Nie znam was, aczkolwiek wszyscy wyglądacie na ludzi chodzących z Panem. Ale wiecie, my jesteśmy w stanie zrobić dobre wrażenie. Jako ludzie bardzo łatwo potrafimy dopasować się do okoliczności, w których funkcjonujemy. Nie wiem, na jakim etapie swojego życia z Bogiem jesteś. Ale jeżeli ktoś z nas jest tutaj gnany potrzebą wewnętrzną, ale tak naprawdę w twoim życiu nie ma Chrystusa, nie miało miejsce spotkanie z Jezusem i oddanie Mu swojego życia, to nawet jeżeli twoje marzenia są szczere, one pozostaną tylko na etapie marzeń. Nawet jeżeli marzysz o radości, o pokoju, o tym, żeby Bóg ci wybaczył. Jeżeli marzysz o nadziei, która przerodzi się w pewność co do wieczności. Jeżeli w tych marzeniach nie ma osobistej relacji z Bogiem, to zostanie tylko w sferze marzeń. Bo nie da się, jest niemożliwe być wypełnionym pokojem bez Jezusa. Nie da się mieć pewności przebaczenia bez Jezusa. Nie da się mieć pewności co do wieczności bez Jezusa. I to jest treścią Ewangelii. Tej treści Ewangelii nie da się oddzielić od autora. Tego wszystkiego doświadczali członkowie zboru w Tesalonice. I apostoł Paweł, przedstawiając początki powstania tego zboru, pisze, że było to konsekwencją tego, wiersz 5, że Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła do was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. O jaką moc chodzi? Co do tego pytania są takie dwie interpretacje, albo można spotkać się z dwoma interpretacjami. Jedna zakłada, że chodzi o moc przejawiającą się głównie w zewnętrznych znakach, cudach, w niewytłumaczalnych wydarzeniach. W Ewangeliach synoptycznych, czyli u Marka, Mateusza i Łukasza, a także w Dziejach Apostolskich, nieraz rzeczywiście przez słowo moc określane są cuda. Marek 6 rozdział, Dzieje Apostolskie rozdział 2. A gdy nastał sabat, zaczął Jezus nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skąd to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. Czy Łukasz w Dziejach Apostolskich. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie i to jest później ciąg dalszy tego, co Piotr mówi. Czytając Ewangelię i Dzieje Apostolskie widzimy, że Duch Święty rzeczywiście zaznaczał swoją obecność i potwierdzał ją zewnętrznymi znakami. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to możemy się z tym zgodzić pod jednym warunkiem, że każdemu zwiastowaniu Ewangelii, każdemu osobistemu świadectwu, jakie składane było niewierzącym ludziom albo jakie dzisiaj składamy niewierzącym ludziom, musiałyby owe cuda towarzyszyć. Posłuchajcie mnie do końca. Apostoł Paweł jednak rozgranicza wyraźnie te dwa określenia i wszędzie tam, gdzie w swoich listach pisze o cudach, podkreśla to bardzo wyraźnie. List do Rzymian. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego tak, iż rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A więc pierwsza interpretacja, że chodzi o moc przejawiającą się głównie w zewnętrznych znakach. Druga natomiast, zwolennicy tej interpretacji uważają, że słowa moc nie można traktować jako synonimu słowa cuda, że nigdzie u Pawła zwrot w mocy nie oznacza cudów w znaczeniu jakichś zewnętrznych znaków, lecz wyraźnie Boże działanie przekonujące o grzechu, o potrzebie ratunku, pobudzające do wiary, do oddania życia Bogu. Paweł pisze w 1 Korynt, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Jakiś czas temu przemawiałem do pastorów z Kościoła Zielonoświątkowego Okręgu Południowego i w przerwie rozmawiałem z jednym z nich, który co roku wyjeżdża na kampanie ewangelizacyjne do Indii. I mówiliśmy przy kawie na temat licznych cudów, jakie mają tam miejsce, za którymi nieraz my tęsknimy w kościołach. Tęsknicie za cudami? Nie? W Indiach czy wielu innych krajach Jezus traktowany jest jako jeden z kolejnych licznych bogów, do których ludzie się modlą. I kiedy rozmawialiśmy, to nie jest tajemnica, chodziło o pastora Leszka Mochę, skąd mają wiedzieć, że ten Jezus, o którym się im zwiastuje, jest jedynym Bogiem? I on powiedział tak. Cuda, które tam są czynione w imieniu Jezusa przy okazji spotkań ewangelizacyjnych, nie tylko są nieraz jedynym potwierdzeniem, że to jednak nie kolejny Bóg, lecz jedyny, który ma moc czynić wspaniałe rzeczy. Dlatego, jeżeli Hindusi słyszą o Chrystusie, potrzebują znaku, potrzebują cudów. I te cuda się dzieją. Gdybyśmy wzięli, próbowali w 100% rzeczywistość, nie tylko kwestia Indii, przenieść na Polskę, ale gdybyśmy nawet tę hinduską rzeczywistość przenieśli na grunt Nowego Testamentu, na grunt Ewangelii, jeżeli dokonywałyby się cuda, myślicie, że 100% ludzi za tym by szło? Za czasów Pana Jezusa Jezus dokonywał cudów. 100% ludzi za nim szło? Nie. Kochani, nie będę się spierał o to, kto ma rację w tym temacie. Według mnie chodzi o Bożą moc w znaczeniu przekonywania ludzi o potrzebie oddania życia Bogu, przełamywania obaw, pociągania ludzi do Boga. Kiedy patrzę na to, co Pan Jezus powiedział uczniom, większe rzeczy będziecie czynili o tych, które ja czynię. Większe rzeczy w znaczeniu dokonywania większych cudów? Może tak być. Co jest największym cudem w życiu człowieka? Nawrócenie. Większe rzeczy. Ilu ludzi Jezus nawrócił? Ilu ludzi Kościół Jezusa nawrócił? Jeżeli Bóg będzie chciał, że będziesz cuda czynił, będziesz je czynił. Natomiast myślę, że chodzi o to, że Duch Boży wzbudza pragnienie, doprowadza do pojednania, a potem prowadzi w uświęceniu. Bóg jest Bogiem suwerennym, który sam dokonuje wyboru, w jaki sposób chce działać. A jeżeli chce potwierdzić to swoje oddziaływanie mocą czynienia cudów, to i tak zrobi, bez względu na to, czy ja się na to zgodzę, czy nie. Myślę, że mówiąc o Bogu, zapominamy o jednej rzeczy. My bardzo często chcielibyśmy Boga wtłoczyć w pewien schemat. Suwerenny, niezależny od nas. Działający według swojego uznania, według swojej woli, w swoim czasie, w oparciu o swoje własne środki. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie neguję cudów, bo w swoim życiu wiele przeżyłem. Natomiast, kiedy patrzę na to, co pisze Paweł, zwiastowana wam Ewangelia przez nas doszła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy, w kontekście przekonania, Duch Boży przekonał, a że potwierdzone to czasami było cudami. Jedno nie przeczy drugiemu. Kolejnym etapem mającym wpływ na rozwój zboru w Tesalonikach, powodujący, że ten zbór był stawiany jako wzór, był fakt, że ludzie ci przyjęli Ewangelię z wielką radością. Radość kojarzy zawsze się z pozytywnym uczuciem, prawda? Radość nieraz wypływa z faktu, że coś otrzymaliśmy, coś wielkiego, cennego, wspaniałego, niespodziewanego, coś uzyskaliśmy. Jeżeli wiem, że decyzją oddania swojego życia Bogu zyskuje Boży pokój, przebaczenie, Bożą akceptację, wieczność, to to daje mi radość. Radość według naszego ludzkiego rozumowania jest konsekwencją szczęśliwych zbiegów okoliczności. Jeżeli w moim życiu mają miejsce szczęśliwe zbiegi okoliczności, wszystko mi się układa, konsekwencją tego powinna być radość. Tak? Ale nie w przypadku Polaków. Tak. Zwróćcie uwagę, kiedy rozmawiamy, nawet kiedy Kościół ze sobą rozmawia, kiedy dopasowujemy się do pewnego poziomu, do dobrego tonu w naszym kraju należy narzekanie. Dzień bez narzekania uważaj za dzień stracony. Ale jeżeli do tego szczerze podejdziemy i zrobimy zestawienie rzeczy, za które moglibyśmy podziękować, rzeczy, za które niekoniecznie mamy powody, żeby do dziękowania, zawsze tych, za które możemy dziękować, jest więcej. Zawsze rzeczy, z których możemy się cieszyć, jest więcej. Według chrześcijańskiego Bożego rozumienia radość nie jest konsekwencją szczęśliwego zbiegu okoliczności. Bo radość jest konsekwencją przebywania Chrystusa w moim życiu. Bez względu na okoliczności, w których się znajduję. Pomimo tego, że walczyłaś, siostro, w modlitwie, pomimo tego, że oczekiwałaś na Boże działanie, myślę, że w twoim sercu, aczkolwiek tego nie powiedziałaś, bo wtedy musiałabyś mówić bardzo długo, była radość z tego faktu, że wiedziałaś, że On jest kimś, do którego możesz z tym przyjść i że On się tym zaopiekuje. I to daje radość, nawet jeżeli urzędnicy mówili, sprawa jest przegrana. Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu to coś radosnego, z czegoś dobrego można się tylko cieszyć. Nie z zapewnienia kogoś, kto nie jest wiarygodny, kto nie dotrzymuje słowa, nie z zapewnienia o czymś, czego nie mogę być pewny, ze słów bez pokrycia. Ludziom wiele rzeczy sprawia dziś radość. Czasami jest to tylko emocja, chwila, będąca, jak powiedziałem, konsekwencją szczęśliwych okoliczności. To emocja, która mija, kiedy mijają okoliczności. Prawdziwa radość, którą mieli Tesaloniczanie, którą mają wszyscy wierzący ludzie, czyli ufający Bogu, należący do Chrystusa, to fakt wypływający między innymi z czterech rzeczy. Po pierwsze, moje grzechy są mi wybaczone. Cieszysz się z tego? Co nie znaczy, że będziesz miał uśmiech numer 459. Moje grzechy są mi przebaczone, pomimo tego, że diabeł mówi, tak nie jest. Ale ja wiem, że tak jest. Druga rzecz. Jestem Bożym dzieckiem. Trzecia rzecz. Moje życie leży w Bożych rękach, obojętnie co się wydarzy. I czwarta rzecz. Mogę być pewny swojej przyszłości. Tego, gdzie się znajdę po mojej śmierci. Gdzie spędzę wieczność. Jeżeli ktoś pomyśli, że to są małe powody albo niewielkie, które sprawiają, że mogę się nie cieszyć, to jesteś w błędzie. Bo już sam fakt, że moje grzechy są mi przebaczone, jest powodem do radości, bo ja sobie na to nie zasłużyłem. Paweł pisze, że na tę radość nie miało wpływu doświadczenie ucisk, jakie ci ludzie przechodzili. Sens słowa ucisk, uciśnienie, jakie występuje w szóstym wierszu, nie do końca jest jasny. Rzadko to słowo występuje w klasycznej Grece, a w takim języku Nowy Testament jest napisany. Ale jest częste w użyciu, gdy odnosi się do ciężkich doświadczeń i utrapień, na przykład narodu izraelskiego, jako ludu wybranego albo człowieka sprawiedliwego, o którym czytamy w Starym Testamencie. Jego sens staje się jaśniejszy, gdy z tym słowem połączy się termin prześladowanie. Paweł nie podaje żadnych szczegółów na temat przeżytych nieszczęść młodego zboru w Tesalonice. Aczkolwiek, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, to wszystko, co się działo w Tesalonice, po tym jak Paweł musi opuścić to miasto, jest wielce możliwe, mówią bibliści, że rozruchy, które wybuchły w związku z pobytem Pawła i Sylasa w Tesalonikach, wciąż jeszcze w jakimś stopniu dalej trwały po tym, jak Paweł opuszcza to miasto. Można domyśleć się, że członkowie tego młodego zboru spotkali się z mniej lub więcej agresywną wrogością i z oszczerstwami otoczenia. Mogło też być wyrażać się poprzez to, że zresztą większość kultur pogańskich niechętnie odnosiła się do Żydów, którzy nawracali pogan z religii wyznawanej przez ich przodków. Naśladowców Chrystusa uznawano za Żydów, utożsamiano z Żydami, ponieważ większość chrześcijan w Tesalonice stanowili nawróceni z pogaństwa, wiersz 9, nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu, prawdziwemu, przeto spotkali się z większą wrogością. Uważano, że oni przyczyniają się do dezorganizacji lokalnej społeczności. Wiecie, najważniejsze jest, że Paweł zwraca uwagę na sprawę pomijaną albo przez wielu kaznodziejów, albo zapominaną przez Kościół, szczególnie w krajach, w których panuje dobrobyt i wolność, w Polsce również. Mianowicie, że cierpienie, doświadczenie jest istotnym elementem w naśladowaniu Pana Jezusa. Że jeżeli nie cierpimy jeszcze i nie przeżywamy doświadczeń, to będziemy przeżywać. Ale jeżeli ktoś ci powie, że cierpienie i doświadczenie jest konsekwencją braku duchowości w twoim życiu, to mu nie wierz. Dlatego, że jeżeli to byłoby prawdą, to co mają powiedzieć wierzący, którzy są prześladowani? Od których my, jako Kościół żyjący wolności, mógłby się uczyć duchowości. Cierpienie i doświadczenie. Bardzo często jest to wpisane w nasze naśladowanie Pana Jezusa. Żyjemy w wolności. Nie wiem, jak Kościół by wyglądał, aczkolwiek zawsze, kiedy był prześladowany, kiedy był nacisk, kiedy był uciskany, Kościół wzmacniał się. Kościół przybierał na jakości. Żyjemy w czasach, za które możemy być Bogu wdzięczni. Natomiast żyjemy w czasach, w których możemy przeżywać doświadczenia i prześladowania. Być może nie jeden z nas to już przeżywa, kiedy przyznajemy się do Pana Jezusa, kiedy w chrześcijańskim kraju jesteśmy wyśmiewani za Jezusa, za poważne traktowanie Jezusa. Pomimo tego, albo z powodu tego, w wierszu 7 czytamy, staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii Achaj. Rzeczownik wzór oznacza dosłownie matrycę, którą można wytworzyć pewną formę, postać w glinie lub w metalu. Na przykład odnosiło się to do bicia monet albo do pieczęci, jaka mogła być odtworzona na jakimś materiale, na pergaminie albo na papirusie. Chodziło więc o model, wzór do naśladowania. przykład, odciśnięte piętno, wzorzec do powielenia. Paweł pisze to w kontekście oddziaływania na zbory, na Kościół. Ale gdy chodzi o wzorzec, chodzi też o oddziaływanie na ludzi niewierzących. Popatrzcie, Wisła i Kołobrzeg wiele rzeczy łączy. Na pewno nie krajobraz. Ale fakt, że do was i do nas przyjeżdżają ludzie. Choćby nawet z tych miejscowości, które padły tutaj, kiedy byliśmy zachęceni do powiedzenia, skąd jesteśmy. Na pewno w kościele zbiera się Kościół, ale trafiają ci tutaj również tacy ludzie, którzy o was słyszą. Kiedy wiemy, że ludzie mają jechać gdzieś na wakacje nad morze, pytamy, czy w okolicach Kołobrzegu. Tak, to idźcie na nabożeństwo do Chrystusowych w Kołobrzegu. I to jest coś zupełnie normalnego, ale trafiają też tu ludzie, którzy z Jezusem nie mają nic wspólnego. Chodzi o wyciskanie pewnego piętna nie tylko w kościele, ale na zewnątrz. Są takie sytuacje, że my za tymi ludźmi nie musimy się uganiać, oni sami przychodzą jeszcze. Jeżeli punktem odniesienia, kochani, w zwiastowaniu Ewangelii były słowa Pana Jezusa, to w codzienności takim punktem odniesienia było życie, które Pan Jezus prowadził. Piotr pisze między innymi tak. Za przykładem świętego sami bądźcie święci we wszelkim postępowaniu waszym. Odrzućcie wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, wszelką obmowę. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. To było zupełnie inne od tego, jak żyli współcześni ludzie, do tego stopnia, że o życiu zboru w Tesalonice mówiło się wszędzie. Współczesny Tesaloniczan świat, Tesaloniczanom, pogański świat potrzebował wzorców do naśladowania. Współczesny świat, w którym funkcjonujemy, miasto Kołobrzeg, potrzebuje wzorów do naśladowania. Świat potrzebował nie tylko wiedzieć, że można inaczej, ale świat potrzebował widzieć, że można inaczej. I dzisiaj jest tak samo. Wierzący ludzie nie chcą już wiedzieć, bo oni wiedzą, zakładając, że jesteśmy tymi, którzy mówią. Wierzący ludzie chcą widzieć. I niewierzący przede wszystkim chcą widzieć. Mamy być wzorcem, przykładem, jak żyć z Bogiem, jak odnosić się do siebie nawzajem, jak funkcjonować w małżeństwie, jak żyć w rodzinie, jak żyć jako mąż, żona, ojciec, mama, jak funkcjonować w miejscach, w których pracujemy. Uczymy się, odpoczywamy, spędzamy czas wolny. Kiedy bierzemy udział w różnych spotkaniach, choćby nawet weselach, jak przeżywamy ten czas. Kochani, co mówi więc się o nas? Nie tak, jak mówi powiedzenie, że obojętnie, co by ludzie o nas mówili, najważniejsze, żeby po nazwisku. Nie o to chodzi. Czy ludzie niewierzący świat, wbrew ich nastawieniu do nas, widzą w nas to, że jesteśmy inni? Tu jesteśmy inni. Wychodzimy i mamy być cały czas inni. Jakie piętno wywieramy na innych ludziach? Pomyśl na chwilkę. Ja już kończę. My wracamy do nas, jutro wyjeżdżamy. Być może ktoś z was też kończy urlop, wraca. Może jutro wracasz do pracy. Jakie piętno wywierasz tam, gdzie jesteś? Jaki przykład dajemy wszędzie tam, gdzie jesteśmy? Byłoby wspaniałą rzeczą, gdyby o nas można było napisać, i pozwólcie, że zmienię troszkę ten tekst. Jestem przekonany, że Duch Święty jako autor Biblii się nie pogniewa. A wy staliście się naśladowcami Pana i przyjęliście słowo z radością ducha tak, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących i nie tylko w Kołobrzegu, Wiśle, na całym Pomorzu, na całym Śląsku. Ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu tak, że nie ma potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, a aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Staliście się wzorem dla wszystkich wierzących. I tego chciałbym wam życzyć. I tu zborowi. Jesteście szczególnym miejscem. Jesteście naprawdę szczególnym zborem. Pamiętajmy, że zbór tworzą ludzie, którzy do niego chodzą. Nie pastor, nie rada starszych. Ludzie, którzy są członkami. Zbór będzie szczególny wtedy, kiedy każdy poszczególny członek będzie szczególny. Zbór będzie wzorem, kiedy każdy poszczególny członek zboru będzie wzorem. Myślę, to jest najlepsze, co możemy zrobić, żeby być wzorem wszędzie tam, gdzie jesteśmy. I żeby rzeczywiście ten wasz zbór, ale też wasze życie, wasze funkcjonowanie było wzorem. Żeby ci ludzie, którzy nie chcą słuchać, patrząc na nas, zapragnęli posłuchać tego, co mamy im do powiedzenia. Niech was Bóg błogosławi. Chciałbym się o was pomodlić. Drogi Ojcze, nie oczekujesz od nas rzeczy niemożliwych, bo nigdy tak nie było, że kazałeś nam robić coś, do czego nie byliśmy albo przekonani, chociaż jeżeli to ma miejsce, to zmieniasz nasze przekonania, nastawienia. Ale jeżeli nawet pewne rzeczy wydają nam się niemożliwe, to nas wyposażasz, bo z tobą nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli komuś z nas się wydaje, że nie mamy możliwości oddziaływania, zmień te wyobrażenia. Panie, spraw, żeby każdy poszczególny członek tej społeczności, tego zboru tu w Kołobrzegu mógł być wzorem do naśladowania. Nie tylko gdy chodzi o ich przeżywanie czasu z tobą tu na zgromadzeniu, ale gdy chodzi o ich poszczególne życie, funkcjonowanie w domach, w rodzinach, w miejscach pracy, nauki. Panie, spraw, żeby ten zbór w Kołobrzegu, tak jak zbór w Tesalonice, mógł być stawiany jako wzór, jako przykład tego, w jaki sposób zmieniasz ludzi i w jaki sposób wyposażając ludzi sprawiasz, że inni, którzy może nie zawsze mają pozytywne nastawienie, są zmieniani przykładem ich życia. Panie, tu w Kołobrzegu i nie tylko zresztą jest wielu ludzi, którzy żyją bez Ciebie. Daj im mądrość, Twoje rozeznanie, aby mogli do tych ludzi trafiać. Chroń ten zbór w szczególny sposób. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś zabezpieczał wszelkie potrzeby tego zboru. Abyś podnosił tych, którzy są chorzy w tym zborze. Żebyś, Panie, dokonywał swoich cudów i w sposób fizyczny, namacalny, podnosząc choroby, uzdrawiając. Ale także, Panie, byś dokonywał swoich cudów, gdy chodzi o przyjmowanie Ciebie przez ludzi niewierzących, przez nawracanie się do Ciebie. Dziękuję za wielki przywilej, że możemy tworzyć Twoje ciało. Panie, Twoje imię, żeby zawsze we wszystkim było uwielbione i wywyższone. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.